Wiecie, wiele, naprawdę wiele było tutaj i nie przez jeden wykład powiedziane na temat wiary. Myślę, że sami pamiętacie, że wiele mówiliśmy na temat wiary, o tym, że przede wszystkim o takiej definicji, że wiara to jest chodzenie z Bogiem. Wiele też w ostatnim czasie mówiliśmy o miłości. I kiedy sobie tak przeglądałem różne ostatnie wykłady i tak dalej, widziałem, jak miłość się przewijała. Nie wiem, ile razy powtarzałem z tej kazalnicy, że nie tylko wiara to chodzenie z Bogiem, ale że miłość to nie jest uczucie. Miłość nie jest jakimś rodzajem emocji, która kiedy znika, to miłości nie ma. Miłość to decyzja. Miłość to decyzja, która trwa bez względu na to, czy dane emocje się utrzymują. I objaśnialiśmy to z wszystkich stron. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat nadziei w takim wypadku. Wiecie, o nadziei się mówi, że jest jedną z największych potrzeb człowieka. O tym chciałbym dzisiaj nauczać i chciałbym też przejść do tego, co Słowo Boże uczy nas, w jaki sposób Bóg daje nadzieję, w jaki sposób Bóg obdarować nią może, w jaki sposób zaspokaja tą najgłębszą ludzką potrzebę, bo ona jest wielką ludzką potrzebą. Kiedy zastanawiałem się o różnicy między wiarą a nadzieją, przyglądałem się też na różnych wypracowaniach i książkach, jak ludzie postrzegają tą różnicę. Generalnie myślę, że mogę powiedzieć w ten sposób, że ja myślę, że ta definicja nie wyczerpuje, ale jakoś tam określa, że wiara jest potrzebna, żeby walczyć, żeby iść, żeby działać, bo wiara bez uczynków jest martwa. Nadzieja natomiast bardziej sprawdza się w takim trwaniu. Jest rodzajem stanu, w którym się tą wiarę wykonuje. I nadzieja jest takim podstawowym pragnieniem człowieka. Bez nadziei właściwie nie da się żyć. Nawet się mówi, że ktoś jest jaki beznadziejny. Nie? Kiedy się mówi beznadziejne, to nie ma nadziei. Nie? Dlatego chciałbym dzisiaj mówić o nadziei. Kiedyś przypisałem sobie taką historię z gazety zajmującej się II wojną światową, zajmującą się sprawami historii, o wydarzeniu, które działo się w 1945 roku, pod sam koniec już II wojny światowej. Amerykańska łódź podwodna wchodziła do portu w Newport, News w Virginii. I kiedy już była bardzo, bardzo blisko, mieli awarię na pokładzie i cały ten wielki, żelazny, podwodny okręt po prostu osiadł na dnie i nie mógł się ruszyć. Za głęboko, żeby się do nich dostać, za głęboko, żeby coś zrobić. I tak utknęli ci marynarze tam w tym, nie bez powodu mówią na okręty podwodne, żelazna trumna, podobnie na czołgi. I kiedy udało się ściągnąć nurków i nurkowie zeszli w specjalnych kombinezonach tam na dół, żeby zobaczyć, jakie są uszkodzenia, co można by było zrobić, czy ewentualnie trzeba będzie pociągnąć jakieś rury z tlenem czy coś. Porozumiewali się, wiecie, woda niesie dźwięki, porozumiewali się przez to, że w środku mechanicy kluczami do naprawiania stukali w obudowę i porozumiewali się alfabetem Morsa. I ciekawe, co w tej historii przeczytałem, to że mechanik z tej łodzi podwodnej wystukał informacje dla nurków i zadał pytanie, czy jest nadzieja. Pomyślałem sobie, szok. Człowiek przeżył wojnę. Przecież to nie jest chórz, tam nie idzie ktoś, kto się boi. A jednak wszyscy potrzebujemy nadziei. Czy jest nadzieja? Pomyślałem sobie, to jest takie fundamentalne pytanie życia człowieka. Każdy z was ma sprawy, ma sytuacje, w których potrzebuje nadziei. Dlatego, że od tego zależy, czy będziemy walczyć, czy będziemy toczyć ten bój wiary, czy utrzymamy się na powierzchni, czy zaczniemy rezygnować. Słyszałem też o człowieku, który zaginął w Nowym Meksyku na pustyni i kiedy go odnaleźli ratownicy, wiecie, opierał się o skałę z pustą butelką i było widać, że poddał się tam i po prostu umarł. Po drugiej stronie tej góry było już miasto i była woda. Przeszedł wiele, wiele kilometrów, stracił nadzieję o krok od ratunku. Nadzieja jest tak jak powietrze. Powiedziałbym, że właściwie bez niej w ogóle nie da się żyć. Kiedy człowiek zadaje sobie pytanie, mówi, czy życie ma sens, czy jest nadzieja, kiedy o coś walczy, kiedy się z czymś zmaga, kiedy planuje coś zrobić, mówi, czy mogę na coś liczyć, czy jest nadzieja, że się uda, czy jest nadzieja. Codziennie tysiące ludzi zadaje to pytanie, jakby wiara jest takim wyższym pytaniem. O wiarę nie wszyscy pytają, ale o nadzieję pytają nawet ci, którzy mówią, że są jacy niewierzący. Czyli mówią, jakby z wiarą nie mają nic wspólnego. I teraz nie jest moją rzeczą filozofować na ten temat, czemu nie mają z wiarą nic wspólnego, kim są i tak dalej. Po prostu tysiące ludzi codziennie zadaje to pytanie na tysiące sposobów, nie wiem, siedząc w gabinecie lekarskim, czekając na wyniki badań, wielu ludzi tak naprawdę wybija w swojej głowie, wybija w swoim sercu, wybija na stole palcami to samo przesłanie, co ten mechanik z łodzi podwodnej. Czy jest nadzieja? Stojąc przy szpitalnym łóżku, słyszeć, kto z was odwiedza ludzi w szpitalach, czasami można to samo pytanie usłyszeć, kiedy małżeństwo, które próbuje ratować żona albo mąż z jakiegoś krachu, z alkoholizmu, z jakiegoś zupełnego rozbicia, wydaje się, że nie ma żadnych szans, wydaje się, że ten drugi się nie podniesie. Znowu w oczach ludzie, którzy przychodzą do kościoła, którzy się modlą, mają to pytanie. Kiedy słuchałem świadectwa jednego małżeństwa i oni stali w dwójkę i dzielili się świadectwem, ale okazało się, że ta pani jest wierząca o 15 lat dłużej niż jej mąż. I ona mówi, 15 lat modliłam się, wierzyłam i powiedziała, żyłam nadzieją, że mój mąż, który całkowicie odrzucał Boga, nawróci się i głosiła mu i zabierała go na ewangelizację i na wszystko. Najśmieszniejsze w tym świadectwie było to, że on się nawrócił przez to, że któregoś dnia została i nie poszła do kościoła w niedzielę rano. Bo on jej powiedział, dzisiaj nie idziesz do kościoła, nie wolno, koniec z tymi kościołami. A ona, wiecie, już chciała walczyć i powiedziała, a nagle poczułam, po prostu spojrzałam na niego, mówi, dobrze, kochany, jak ty tak mówisz, to nigdzie nie idę. Poszła do kuchni, on był pewny, że się obraziła, ona mu zrobiła śniadanie i przyniosła do łóżka. Skoro jestem w domu, masz śniadanie do łóżka. On mówi, wiecie co, to był początek mojego nawrócenia. Widziałem jedno, coś musiało się zdać w życiu mojej żony, bo ona w życiu prędzej by tym śniadaniem we mnie rzuciła kiedyś. I gdzieś, ale ona mówi, 15 lat żyłam nadzieją. Kiedy ktoś bankrutuje, kiedy komornik stoi u drzwi, znowu zadaje pytanie, czy jest nadzieja, kiedy zapłakani rodzice poszukują zaginionego dziecka, pytają, czy jest nadzieja, kiedy patrzymy na Bliski Wschód, kiedy patrzymy na świat dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co się dzieje, czy jest nadzieja, czy jest nadzieja, czy jest nadzieja, czym jest nadzieja, skąd się bierze, co to w ogóle jest. I tak jak powiedziałem, przeczytałem w jednej książce, to nie jest moja mądrość, że można żyć 40 dni bez jedzenia, zanim organizm, znaczy da się przeżyć dużo więcej, ale 40 dni, zanim organizm zacznie wyniszczać samego siebie. Można żyć 3 dni bez wody, można przeżyć 8 minut bez powietrza średnio. Są tacy gdzieś tam na Karaibach, co potrafią i 20 minut nurkować, ale ogólnie 8 minut. I człowiek, który to napisał, pisze, można żyć 40 dni bez jedzenia, 3 bez wody, 8 bez powietrza, minut można przeżyć, ale nie umie przeżyć sekundy nawet bez nadziei. Gdybym stracił nadzieję, stracił wszystko. Nadzieja daje motywację, szansę. Przeczytałem kiedyś takie wyniki badań człowieka, amerykańskiego lekarza, który nazywał się, przypisałem sobie, dr Harold Wolfe. Profesor z takiej szkoły, która się nazywa Cornell University i Wydział Medycyny. I studiował i pisał pracę doktorską na temat nadziei. I studiował i prowadził badania na 25 tysiącach żołnierzy amerykańskich, byłych jeńców, którzy byli w obozach jenieckich i przeżyli naprawdę, tam wiecie, jak wyglądały takie obozy, szczególnie tam, gdzie Japończycy byli, znęcano się, zabijano, bito tych ludzi, głodzono. I mówi, że zauważyłem, że wydziela się z nich pewna grupa, a mianowicie większość z nich, mówi, większość, ogromna większość ma problemy ze snem. Ma ogromne traumy, budzą się z krzykiem w nocy, nawet 20 lat po wojnie, kiedy się im przyśni coś. mają ciągle problemy, ale jest wśród nich grupa, która nie ma tego problemu, która w jakiś sposób sobie poradziła. I żeby was tu nie zanudzać tym, badając, odkrył, że są to ludzie, którzy zarówno teraz, jak i wtedy mieli ogromną nadzieję na przyszłość. Nadzieja ocaliła ich psychikę przed tym, czemu inni się poddali, czym inni nie dali sobie rady. Nadzieja była różnicą w ich życiu. A więc chcę takie zadać pytanie, skoro mamy dzisiaj nasze czwartkowe nauczanie. Skąd czerpiesz nadzieję? Skąd, gdzie jest twoje źródło nadziei? Skąd masz nadzieję? Czy wiesz, że masz nadzieję? Ja wiem, że oczywiście możecie zrobić bardzo pobożne miny. No w Panu czerpię nadzieję, bracie. No daj ci Boże, chwała Bogu. Ja wiem, że w Panu, nie? Ale myślę, że czasami powinniśmy sobie szczerze zadać to pytanie, jak wygląda to naprawdę, czy jesteśmy duchowo zdrowymi ludźmi. Dlatego chcę zadać pytanie tak, gdzie można dziś znaleźć pomoc i nadzieję, której potrzebujemy, bo skoro mamy jej źródło, to znaczy, że mamy dostęp do źródła czegoś, co dzisiejszy świat potrzebuje. Musisz mieć nadzieję, by wierzyć, że Bóg będzie działał w tym życiu. Musisz mieć nadzieję, by wierzyć, że Bóg może zmienić twoją sytuację, zaspokoić twoje potrzeby. To jest to, co daje nadzieja, to jest to, co czyni nadzieja. Z powodu braku nadziei w naszych czasach ludzie dają się nabrać na wiele podróbek, dlatego że brakło im nadziei, dali się nabrać na podrobione nadzieje. Położą swoje nadzieje w fałszywych nadziejach. I wierzą ludzie, nie wiem, w różne wróżki, czytanie z ręki, horoskopy, fałszywych uzdrowicieli, jakieś kamienie, energię drzew, energię kryształów i nie wiadomo jeszcze jakieś energie, dziwne rzeczy. Wierzą, poszukują nadziei, że ktoś im włoży w serce coś, co da im jeszcze trochę siły, żeby iść dalej. Nic nie zawodzi bardziej niż fałszywe nadzieje. I fałszywa nadzieja może być równie znaleziona w chrześcijaństwie, jeśli nasze chrześcijaństwo nie będzie biblijne, nie będzie oparte na społeczności z Duchem Świętym, na przemienianiu się naszego życia, na podobieństwo Jezusa. A więc gdzie jest tak potężna nadzieja, która pozwoli przetrwać nam prawdziwe burze życiowe? Oczywiście dałem odpowiedź i mamy ją jakby z urzędu sobie odpowiadamy, z przyzwyczajenia, że źródłem nadziei jest Pan. Biblia mówi, że znajdziemy ją w Bogu. Ale jest taki ciekawy werset, który potrzeba przeczytać kilka razy, żeby sobie ułożyć, co on naprawdę mówi. Rzymian 15:13. Zwróćcie uwagę. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Bóg nadziei niech was napełni, ma was napełnić czym? Radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję. Żeby było dużo nadziei, potrzebna jest radość, potrzebny jest pokój w wierze. Czyli radość cieszyć się z tego, co nadchodzi, bo wiara to jest być przekonanym o tym, czego się spodziewamy, co się zbliża, tak? Abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Czyli nawet nie w swojej własnej mocy. Zobaczcie, tutaj widać wpływ Królestwa Bożego na człowieka. I odważę się powiedzieć coś takiego, przyjaciele. Nadzieja to jest klimat Królestwa Bożego w świecie bez nadziei. Nadzieja powoduje, że mniej więcej odczuwamy, jaki tam będzie klimat. Może ktoś powie, co ty? Nie można ufać tak otwarcie Bogu we wszystko, bo można się czasem ośmieszyć. Ale Bóg się tego nie boi. Bóg mówi w Psalmie 25, zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. Ciekawe jest dla mnie to bez przyczyny. To co może być przyczyna, żeby nie dochować wiary? Ciekawe jest, wiecie, jak Bóg widzi, kim naprawdę człowiek jest. Wiem, że wielu na tej sali może powiedzieć coś innego. Wielu z was może powiedzieć, położyłem nadzieję w Bogu i bracie, mogę być świadectwem, mogę być świadkiem, mogę zaświadczyć, że się nie zawiodłem. W Tobie bowiem, Panie, pokładam nadzieję moją. Ty odpowiadasz, Panie Boże mój. W Tobie pokładam, Ty odpowiadasz, czyli nie zaznaję wstydu. Cały czas troszkę taki może przydługi wstęp, ale chcę was gdzieś doprowadzić. Jeśli rzeczywiście składamy naszą nadzieję w Panu, to składamy ją w jednym imieniu pod niebem. Cały czas chcę wam, wiecie, taki trochę lejek robię, on się zawęża. Ciągle jakby chciałbym ograniczyć temat, abyśmy doszli do sedna sprawy, jeśli chodzi o Bożą nadzieję. Oto sługa mój, którego uwybrałem, umiłowany mój, którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd, mówi Ewangelia Mateusza. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Ludzie będą mieć w jego imieniu siłę, żeby powstać, żeby zacząć działać w wierze. W jego imieniu ludzie będą mieć siłę, żeby uwierzyć, że można inaczej. A więc w jego imieniu, Boże imię, zobaczcie, znowu zawęża się nam temat. Co to znaczy? Jak tak naprawdę można położyć nadzieję w imieniu Bożym? Położyłem nadzieję w imieniu Bożym. No amen, fajnie brzmi. Ale tak naprawdę co zrobiłem? Co to tak naprawdę dla nas oznacza, że położyłem nadzieję w imieniu Bożym? Kiedyś imiona oznaczały dużo więcej niż oznaczają dziś. I kiedy czytamy o imionach Bożych, one bardzo dużo znaczą. A więc kiedyś imiona oznaczały dużo więcej niż dziś. Obecnie, kiedy wybieramy dziecku imię, to najczęściej wybieramy imię dlatego, że nam się podoba, jak ono brzmi. Po prostu rodzicom się podoba, fajnie brzmi. Moim rodzicom spodobało się, no i jestem Mirek. Czy mi się to podoba, czy nie? Jestem Mirek. Pamiętam kiedyś brat Sidney, nie wiem, czy go pamiętacie, mówił, zastanawiam się, ciekawe, mówi, co moi rodzice mieli na myśli. Sam to powiedział, nawet jest nagrane na którymś kazaniu, mówi, zastanawiałem się zawsze, czemu moi rodzice tak mnie nazwali. Dawniej imię oznaczało, określało, opisywało osobę. Kiedy czytacie Biblię i zaczynamy widzieć imiona, to wielu z was już się nauczyło, że bardzo często to imię coś znaczy, a to, co to imię znaczy, jest tym, co chce Bóg powiedzieć. Dzisiaj nikt na przykład nie myśli, że Bogu miła jest miła Bogu. Tak naprawdę znaczy, że Bogu miła jest po prostu Bogu miła. Albo już zupełnie nikt się nie zastanawia na przykład, czy Mirosław rzeczywiście sławi pokój. Kiedyś imię było definicją charakteru, powołania, sensu, istnienia. My mówimy o położeniu nadziei w Boże imię. Kiedy Bóg postanowił objawić się dla Izraela, używał języka hebrajskiego, żeby siebie wyrazić. I czy wiecie, myślę, że większość z was wie, że Pan Bóg ma wiele imion. Że gdybyście zapytali wprost, jak na imię ma Twój Bóg, jak ma na imię Twój Bóg, no to pierwsze imię, jakie nam przychodzi do głowy, to jest Jezus, w Jego imieniu, prawda? Będą pokładać nadzieję narody. Ale wiemy, że słowo Jezus, imię Jezus oznacza Bóg zbawia, Jahwe zbawia, tak? Ale Bóg ma wiele, wiele imion i każde Boże imię opisuje Jego charakter, Jego osobę, Jego działanie. Każde z tych imion niesie obietnicę, która pozwoli Ci mieć jeszcze więcej nadziei w Panu. I to jest to sedno tego, co znaczy położyć nadzieję w Jego imieniu. Właśnie dlatego tak różne są Boże imiona, aby człowiek patrząc na nie, wiecie, niektórzy ludzie mówią nawet, że można przez te imiona Boże nauczyć się lepiej modlić, bo widzimy wtedy, kim jest Bóg. Inne, co nam przychodzi do głowy, to za nas nam przychodzi ja jestem, prawda? To sławny J-H-W-H. Święty tetragram, to najświętsze Boże imię, wyraża bliskość Boga, Jego troskę u ludzi. To imię Boże jest otoczone wielkim szacunkiem. Nie jest wymawiane przez pobożnych Żydów. Kiedy przepisują teksty w miejsce, kiedy piszą J-H-W-H, wkładają samogłoski ze słowa Adonai. Adonai, i my to tłumaczymy w naszych Bibliach, w wielu miejscach, gdzie mamy przetłumaczone Pan, macie tam po prostu napisane Pan z dużej litery? Tam w oryginale hebrajskim było właśnie J-H-W-H. W wielu miejscach, nie we wszystkich. Dlatego, że robimy to z szacunku dla nich. Oni aż się bali wypowiadać to imię, więc wprowadzili inne samogłoski i w ten sposób te święte litery J-H-W-H z samogłoskami ze słowa Adonai zostały odczytane jako Jehowa. Ale to jest błędny odczyt. Albo też znamy Adonai, już tu wspomniałem. Właśnie samogłoski z tego słowa położono na ten święty tetragram, ale to już mówiłem. Adonai, czyli co? Mój Pan. W Jego imieniu narody będą pokładać nadzieję. W Nim mamy nadzieję, z Jego imienia czerpiemy nadzieję. A więc do czegoś tutaj chciałbym was doprowadzić. Mamy słowo Adonai, na przykład Izajasz 3:1. Tak się to z reguły tam czytało, prawda? I czyta się do dzisiaj ten tetragram, jak już powiedziałem. Dla szacunku, dla Bożego imienia. Adonai, mój Pan. I to wszystko. Albo El Elohim. Słowo El znaczy Bóg, ale El to może być jakikolwiek Bóg. To nie musi być nasz Bóg, to może być cokolwiek. Elohim, Bóg. W Starym Testamencie istnieje kilka imion Boga, które zaczynają się od słów El. Szczególnie pojawiają często się w Księdze Rodzaju. Teraz pamiętajcie, o czym mówimy, żebym was nie odciągnął od tematu. Mówimy o nadziei położonej w Bożym imieniu. I co tutaj teraz możemy znaleźć? El Elyon, Bóg Najwyższy. Kiedy zaczynasz wątpić, kto decyduje o twoim życiu, kiedy zaczynasz wątpić, kto decyduje o twoim losie, kiedy patrzysz na to wszystko i się zastanawiasz, mówisz, Boże, czy ty jesteś, czy jest jakiś tam los, czy to po prostu przypadkiem się stało, popatrz, Panie, co mi się wydarzyło, ja myślałem, że ty trzymasz wszystko w swojej dłoni, a tu wygląda, że moje życie po prostu przypadkowo potoczyło się inaczej. I wtedy mamy w Biblii to imię. Bóg mówi, nie, cokolwiek wymienisz, Najwyższe i tak jest moje imię. Jestem El Elyon. Albo El Roach, czyli Bóg, który widzi w Księdze Rodzaju 16:3. Tam to jest użyte. Czyli kiedy mówisz, Boże, ja nie wiem, czy widzisz, co się dzieje, wtedy ci może przyjść do głowy to Boże imię. On jest Panem, który widzi. Bo dzisiaj ludzie mówią, wiesz, kiedyś działał. Dawniej ludzie przeżywali cuda, ale ja wiem, czy dziś cuda są możliwe. Czy dzisiaj Bóg tak działa jak zawsze? I wtedy, kiedy nadzieję wzbudza Boże imię, możesz sobie pomyśleć na przykład El Olam, Bóg wiekuisty, Bóg wieczny, niezmienny, wiekuisty, Księga Rodzaju 21:33, Bóg, który się nie zmienia. Albo kiedy przeżywasz załamanie. Kiedy nadzieja zaczyna gasnąć, a Biblia mówi, w Jego imieniu mamy nadzieję. Lekarz daje ci kartkę, na której pisze tyle, że w ciągu 15 minut paruje cała nadzieja. Kiedyś wam mówiłem, jak raz do mnie do biura przyszła jedna siostra. W ciągu jednego dnia postarzała się o wiele lat. Kiedy zobaczyła, na co jest chora. Nigdy nie zapomnę. Przyszła i tylko położyła i spojrzała. Już mnie nie ma. Nie ma, mówi pastor, ja już nie żyję. Będziesz żyć, dopóki on chce. Modliliśmy się, dalej żyje. Ma się całkiem dobrze. Wiecie dlaczego? Bo on jest. W jego imieniu posiadamy nadzieję. Wiecie, kto on jest? El Shaddai. Bóg Wszechmogący. On, w jego imieniu mamy nadzieję. Nie ma miejsca, gdzie możesz się znaleźć i odkryć, że nie ma tam Boga, że On nie może tego zrobić. Jest samych tych imion Bożych, które możemy odczytać w Biblii, mógłbym wam położyć tyle, że oddzielny wykład można by było o tym zrobić. On jest Bogiem, który czyni cuda. On jeszcze czyni wszystko, co chce, jak chce, według Jego prawości, Jego sprawiedliwości. Był Bogiem w twojej przeszłości, kiedy nie zwracałeś na Niego uwagi. Jest Bogiem dzisiaj. Będzie Bogiem, kiedy przeminiemy. Jest Bogiem naszej przyszłości, naszej wieczności. Będzie na zawsze, na wieki. Będzie, kiedy niczego już wokół nie będzie. Jest w dobry i jest w zły czas. Czas może być dobry i zły, ale Bóg jest zawsze Bogiem dobrym. W dobrych i złych miejscach może nam przyjść w życiu iść, ale Bóg jest zawsze Bogiem dobrym. Bóg jest dobry. To jest jedna z największych prawd, jakie o Bogu mogą ci dodawać nadziei. To, gdzie szukamy dla nas nadziei, niesie głębokie konsekwencje. To pokazuje, dlaczego jedni mówią, w Jego imieniu mam nadzieję, a drudzy mówią, ja nawet nie wiem, o czym ty mówisz. No, chodzę do kościoła. Tam nie pisze, że wchodzeniu do kościoła. W Jego imieniu. Imię, krótko mówiąc, przyjaciele, oznacza, że wiem, co On czyni. Wiem, kim On jest, bo imię bardzo dużo określało kiedyś. Jeśli Bóg jest ze mną wszędzie, gdzie jestem, bez względu na to, czy to czuję, czy nie, On nie jest Bogiem, którego ja czuję. On nie jest Bogiem, którego muszę czuć, chociaż fajnie, jeśli tak jest. On jest Bogiem, w którego uwierzyłem. Oznacza, że jeżeli On jest wszędzie, wszędzie też może być źródło nadziei. Znaczy, że możesz z Niego pić. Możesz z Nim zagasić wszelką depresję, wszelki smutek. A więc mówiąc o nadziei, dalej chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które musimy pamiętać, gdziekolwiek przyjdzie nam żyć, które dotyczą nadziei w tym nauczaniu. O trzech prawdach, które pozwolą nam nosić nadzieję w naszych sercach. Wiecie, dzisiaj siedzimy sobie tutaj i nam jest fajnie razem, jest trochę ciepło, ale dobrze was widzieć. Niech was Pan błogosławi. Cieszę się, że mogę z wami być. Ale nie wiemy, nie wiecie, gdzie będziemy za rok. Jedni z nas mogą tu być, a inni już na cmentarzu. Jedni z nas mogą być tu zdrowi, a inni mogą być chorzy. Możemy być tu, a możemy mieszkać w innym miejscu. Bóg nas może powołać, jeśli wierzycie w Boże prowadzenie, wierzycie w Boże powołanie. Nie wiemy, gdzie będziemy za rok, za 10 lat dalej, ale mamy źródła nadziei, jeśli wierzymy, że On jest Bogiem, że jest wszędzie, z wiekuisty, mądry, dobry, kochający. Mamy to źródło wszędzie. Trzy prawdy chcę wam powiedzieć. Pierwsze, co wiem o Bogu, to On zawsze mnie widzi. Jego obecność jest wszędzie, gdziekolwiek przyjdzie mi żyć. Innymi słowami, z Izajasza, nie bój się, bom ja z tobą, nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. To jest jedno ze źródeł biblijnej nadziei, jakie mamy, że Bóg jest mnie zawsze widzi. Bóg nigdy nie przestaje cię widzieć. Pan nigdy nie mówi, ops, straciłem cię z oczu na 2 lata, wybacz wszystko, co ci się wydarzyło. Nie. Dobra nowina brzmi, cokolwiek się stanie, nie idziesz przez to sam. Jest Bóg, który chce być we wszystkim z nami. Jeśli się Go uchwycę, będę miał nadzieję. Gdzie jest w życiu wiele rozczarowań. Widziałem wielu rozczarowanych ludzi, którzy mówili, nie ma żadnej dla mnie nadziei. Bardzo często, kiedy położyli swoją nadzieję w ludziach, w pieniądzach, tracili je, ponieważ ludzie się zmieniają albo przemijają. Rzeczy dzisiaj stoją, jutro może ich nie być. Nigdy nie zapomnę jednego z moich przyjaciół, z którym pastorowałem wiele lat temu. Uczyłem się przy nim być kaznodzieją, uczyłem się być pastorem. I źli ludzie podpalili mu dom, stracił cały swój majątek. Po prostu stracił dom, samochód, wszystko. I wiecie, myśmy się zastanawiali z przyjaciółmi, czy on się sobie z tym poradzi. Myśleliśmy sobie, ten człowiek już jest starszy, wtedy mi się wydawał dużo starszy niż teraz by mi się wydawał, miał wtedy 64 lata. Mi się wydawał wtedy dużo, dużo starszy, a miałem troszkę ponad 20. Ale zastanawialiśmy się, czy on sobie da rady. Wiecie, potem się dowiedzieliśmy, że kiedy stał na tym zgliszczu, to nie był, wiecie, ktoś, kto miał, nie wiem, zwyczaj dyskutować z diabłem, ale tamtego dnia on wtedy mówił, zabrał mi diabeł wszystko, co już mi nie ma co zabrać. Potem spojrzał na nas, młodych ludzi, których uczył. I powiedział, od tej pory, kiedy on już mi nie ma co wziąć, bo już mi tylko życie zostało, ja go będę bił i lał i prał, głosząc Ewangelię i zdobywając ludzi. On mi już nic nie może zabrać. Myśmy zobaczyli człowieka wiary. On miał nadzieję w Panu, a nie w dobrach, które przemijają. Podobnie, kiedy, wiecie, Biblia mówi, że przeklęty, kto pokłada swoją ufność człowieku. Chcę, żebyście wiedzieli, słowo przeklęty nie jest z dziedziny magii. Słowo przeklęty jest opozycją do słowa błogosławiony. Słowo błogosławiony oznacza szczęśliwy, a słowo przeklęty oznacza człowiek daleki od szczęścia. Daleki od szczęścia od Pana. Ci, których kochamy, mogą zachorować, rzeczy mogą przeminąć. Smutną prawdą życia jest to, że ludzie przemijają, ale właśnie w Bogu mamy tą nadzieję, a więc pierwsze, co was będzie trzymać, co kiedy zaczniesz tracić nadzieję, to chcę, żebyś pamiętał, Bóg wszystko widzi. Kiedy się poczujesz, że twoje chrześcijaństwo straciło nadzieję, Bóg wszystko widzi, On wie, gdzie jestem. Chcę z Nim rozmawiać, nie rezygnuj z rozmowy z Panem. Jak wiele ludzi wyrażają w słowach, no dobrze, fajnie mówisz, a co jeśli? Wszyscy to robimy, prawda? Ja też czasami się zastanawiam, a co jeśli? Dobrze, że mam zarówno tu w zborze, jak i w wielu miejscach, gdzie przyszło mi wcześniej służyć przyjaciół, kiedy ja przechodzę trudności, kiedy mnie czasami aż skrzypi cała ta moja konstrukcja wiary i ledwie, ledwie niosę i też czasami mi się wyrwie. No dobrze, a jeśli? Dziękuję braciom, którzy i dzisiaj tutaj siedzą, za to, że wtedy wy mówicie, że nie ma żadnego jeśli, jest Pan. Było już tak, że ja się zastanawiam, jak dalej będzie. Prawdą, która się nie zmienia, jest odpowiedź. Bóg cię nie porzuci. To jest prawda, która się nie zmienia. Inne się zmieniają. Biblia mówi, że On nie tylko nas nie porzuci, ale że nas przeprowadzi, ochroni, pouczę Cię i wskaże Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Ty i ja nie znamy przyszłości, nie możemy jej kontrolować, ale Bóg ją zna. Wiele łatwiej nadzieję utrzymać, kiedy nie musimy być malutkim Bogiem naszego świata. Wiecie, strasznie trudno jest być Bogiem swojego świata. Musisz się o wiele rzeczy martwić. Lepiej mieć Boga. Drugim źródłem nadziei w Panu jest prawda, która brzmi, że Bóg ma plan dla mojego życia. Nie żyję na tym świecie bez celu i bez sensu. Nie urodziłem się. Wiecie, czasami ludzie mówią, tata mi powiedział, że urodziłem się przypadkiem. Miałem takiego kolegę, któremu po prostu rodzice wprost powiedzieli, tata mu powiedział, żyjesz tylko dlatego, że za dużo wypiliśmy z mamą. Wprost mu to powiedział, ojciec alkoholik. I ten człowiek wiele lat nosił tą ranę w sercu. Wiele razy, kiedy sam się staczał, mówił, jestem tylko przypadkiem. Wiecie, co zmieniło jego życie? Kiedy poznał Jezusa. Kiedy zrozumiał, że są przypadkowi rodzice, ale nie ma przypadkowych ludzi. Że mogą rodzice powiedzieć, że on jest przypadkiem, ale nigdy Bóg nie mówi, że ktoś jest przypadkiem. Bóg ma sens, Bóg ma plan dla twojego życia. To jest bardzo atakowana prawda. Diabeł bardzo chce, żebyś uwierzył, że plan dla twojego życia się nie uda. Albo że masz takie obdarowanie, że no niestety na razie nie możesz go używać. O tym mówiłem w niedzielę. Że każdy z was ma dany od Boga dar i możesz go używać. Bóg ma plan dla twojego życia. Brak tej prawdy jest jedną z tych macek, z tych sznurów alkoholizmu. Nie wiesz, nie wiem, nieważne, co się może stać w twoim życiu dobrego, złego, koszmarnego, obrzydliwego. Jeśli właściwie będą twoje relacje z Bogiem, będziesz żyć, bo Bóg cię kocha, ma cel. To jest wielka, wielka prawda. Czasem przychodzi problem i niszczy cały świat człowieka. Wszystko przestaje mieć sens. Ale kto doświadczył, zobaczył, jak trudno czasem to unieść, wiesz, że potrzebujesz jakby takiego odkręconego rury z wodą, kranu. I to jest jedno z tych rzeczy, które cię prowadzą ku nadziei. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Miłuję Cię, Panie. Miłuję Cię, Panie. Wiem, że to, co się dzieje na świecie, jest różne, ale wiem, że jesteś dla mnie. Popatrzmy na słowo po słowie. Co tutaj pisze? Po pierwsze, co tutaj nie pisze, co przeczytałem. Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Przeczytajcie, co pisze. Ale co tu nie pisze? Po pierwsze, tutaj nie pisze, Bóg współdziała we wszystkim tak, jak ja chcę. Tutaj tego nie pisze. To się nam podoba i często chcemy ten werset cytować, ale właśnie używamy go w sensie, wiesz, Bóg zrobi to, co ja chcę, bo On współdziała ku dobremu. Nie, Bóg współdziała ku dobremu ze wszystkimi, którzy Boga miłują. A jeśli Boga miłujemy, przykazań Jego przestrzegać, będziemy czynić to, co On nam nakazał. Będziemy posłuszni zarówno tym przykazaniom ogólnym z Biblii, jak i tym, które objawia nam Duch Święty. Gdzie iść, co mówić, jak działać, gdzie żyć i jak służyć. Realność nas uczy, że nie zawsze jest happy end, nie zawsze jest dobry koniec. Realność nas uczy, że nie każdy będzie uzdrowiony, nie każde małżeństwo uda się uratować, nie każde dziecko jest grzeczne i nie każda sprawa nam się uda. Ale Biblia nas uczy, Bóg współdziała ku dobremu z wszystkimi, którzy Boga miłują. A co tu jest powiedziane? Najpierw powiedziane jest, a wiemy, że... A co? A my przypuszczamy? Podejrzewamy? Domyślamy się? Nie. A my wiemy, że Bóg współdziała. To jest coś, co jest kwestią wiary. Wiem o tym. I dlatego z tego mogę czerpać nadzieję. Nadzieja to nie jest to samo, co optymizm. To nie przekonanie, że jakoś tam będzie. Nadzieja to przekonanie, że wszystko ma sens. Bez względu na to, co się stanie, prowadzi do dobrego końca. Bo dobry Bóg, który wszystko widzi, współdziała ku dobremu, ponieważ Go kocham, wiem, że o to robi, bo On jest Bogiem, który nigdy nie kłamia. Więc po drugie, co tu pisze, że Bóg współdziała. Za wszystkim stoi On, a wszechświat jest w Jego rękach. On jest większy niż wszystko. On ma plan, a historia to jest Jego historia. My nie jesteśmy przypadkami pecha, piątków 13, wstania lewą nogą z łóżka. To są bzdury, wiecie. w różnych krajach te przesądy są różne. Czasem ktoś mówi, ja wstałeś lewą nogą z łóżka. To wiecie, dobrze, że nie mam tylko lewej nogi, bo bym całe życie był nieszczęśliwy. A gdyby ktoś miał tylko prawą, to całe życie miałby szczęście. To dlaczego stracił lewą, jak ma szczęście? A Bóg współdziała we wszystkim. Zobaczcie, że wytłumaczę wam. Wiecie, co znaczy wszystko? Wszystko znaczy wszystko. Wszystko to znaczy wszystko. Wszystko to nie znaczy część. Wszystko oznacza wszystko. To znaczy wszystko w tym się mieści. Również to dotyczy chorób, bezrobocia, rozwodów, morderstw, nowotworów i wszystkiego, z czym musimy się zmierzyć. Bóg mówi, współdziałam we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy mnie miłują. Bóg czasem dopuszcza dziwne rzeczy, że się dzieją, ale wiem jedno, bez Boga rozlatują się wszystkie rzeczy. We wszystkim ku dobremu. Ten werset jeszcze nie mówi, że wszystko jest dobre, ale Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Również nie powiedziałem, że wszystko, co się dzieje, jest winą Pana Boga. Bóg nie jest winny za zło, które robią ludzie, ale współdziała we wszystkim ku dobremu. Gdziekolwiek w życiu wpadniesz, On cię chce z tego wyciągnąć ku dobremu, z tymi, którzy Boga miłują. Tu mamy głębie prawdy. Nie boję się, bo On jest blisko, jestem z Nim, On działa ku dobremu. A więc kontroluj, czy Boga kochasz, a będziesz wiedział, że dobrze idziesz. Sami nie przejdziemy. Gdzie? To jest trochę tak jak z pieczeniem ciasta. O. Bierzemy i rozbijamy jajka, dodajemy masło, mąkę, proszek do pieczenia. Powiem w ten sposób, prawie żadna z tych rzeczy oddzielnie nie smakuje dobrze. Samą mąkę. Nigdy mi się nie zdarzyło przyjść do kogoś z was gości i powiedzieli, wiesz co, masz tu na razie na talerzu mąkę, innym razem dam ci jajko jeszcze i ciasto i masła. Na razie masz tylko mąkę. A w sumie przy czwartej wizycie będzie się liczyć, że ci dałem całe ciasto. Żadna z tych rzeczy oddzielnie nie smakuje dobrze, ale wszystkie trzeba zmieszać, jajka rozbić. Mało tego, potem to wszystko, co jest rozbite, zmieszane, trzeba jeszcze włożyć gdzie? Do pieca. I dopiero wtedy zaczyna dobrze pachnieć. I tak samo bywa z naszym życiem. Czasami coś trzeba rozbić, coś trzeba zetrzeć, coś trzeba zmieszać. Czasami Bóg nas przez pieć przeprowadzi. Pamiętam, miałem takiego przyjaciela, który ze mną służył Panu i zabrali go raz do szpitala. Wiecie, kiedy wrócił, to podobało mi się, jak jeden z braci się o nim wyraził. Mówi, prowadził nabożeństwo i tak siedzieliśmy razem w grupie ludzi i mówimy, zauważyliście, jak on się zmienił w tym szpitalu? A bracia mówią, no zmienił się, zupełnie inaczej prowadził. A wtedy jeden brat mówi, wiecie co? Ja takie wrażenie, jakby był dobry, świeży, jak chleb, zauważyliście? Mówi, no, tak Jezusem z niego czuć. Się zmienił, po prostu był w piecu u Pana Boga, ale wyszedł z tego pieca niesamowity. Wyszedł z tego pieca przemieniony, wyszedł z tego taki wspaniały. Bóg jest zawsze z wami. Bóg ma cel dla twojego życia. To są też rzeczy, które pozwolą ci pokładać nadzieję w Jego imieniu, czerpać nadzieję z Niego. Wiecie, i warto wspomnieć, że ta wspaniała obietnica nie dotyczy wszystkich. Ona mówi z tymi, którzy Boga, co? Miłują. To nie jest dla każdego. Ludzie, słuchajcie, żyjcie jak chcecie. Bóg ma dobry plan. Nie we wszystkim i nie z wszystkimi, ale z tymi, którzy Boga miłują we wszystkim dopiero. Jeśli człowiek zadziera nos i mówi, ja sobie poradzę, wtedy sam jest swoim Bogiem. Zdecydowanie Bóg w twoim życiu nie ma szansy współdziałać ku dobremu, ponieważ go nie będziesz słuchał. Wtedy raczej wszystko idzie ku złemu. Ta obietnica nie jest dla wszystkich. Ona jest dla tych, którzy mówią, miłuję Cię, Panie, skało moja, mocy moja, siło moja, Boże, zbawienia mego, jak pisał psalmista. Czyli krótko mówiąc, miłuję Cię, Boże, który jesteś źródłem wszystkiego. I wtedy Bóg zaczyna mówić, wiecie, w Starym Testamencie jest taki niesamowity werset, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Wiecie, co Pan Bóg budzi do was mówi? Bóg mówi, ludzie, ja nie wiem, czy wy wiecie, ale ja wiem, co ja o was myślę. Przestańcie myśleć źle, bo ja myślę o was dobrze. Powiedział to do Izraela w najtrudniejszych chwilach ich istnienia, ich historii. I dalej ten sam rozdział Jeremiasza 29, dalej to był 11 werset, 12 mówi, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. Bóg mówi, kiedy będziecie wołać, to ja nie odwrócę się, ja was wysłucham, bo ja mam o was dobre myśli, a gdy będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Jeśli w jakimś miejscu się zniechęciłeś i uznałeś, że nie wytrzymasz tego dłużej, Bóg cię pociesza. I przez Nowy Testament Duch Święty zaczyna mówić, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Dobre dzieło pełnił. Widzicie? Współdziałał ku dobremu. Chce natchnąć nadzieją. I trzecim źródłem nadziei dla mnie jest wspaniała prawda o tym, że Pan nie tylko wszystko widzi, że nie tylko ma dla mnie cudowny plan. To były te dwa główne źródła, z których płynie rzeka nadziei. Trzecie to jest źródło nadziei w tym, że Bóg przygotował dla mnie miejsce. Amen. Wiecie, że mam miejsce w niebie? Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy z wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni, pisze apostoł. Lecz mamy coś więcej niż tu i teraz. Nasz Pan powiedział, idę przygotować wam miejsce. To oznacza, że to, co tu jest, nie będzie trwało na zawsze. Że tutaj nie spoczniemy na zawsze. Pomyśl, jeżeli Bóg mówi, idę ci przygotować miejsce, to znaczy, że nie zostaniesz w tym miejscu, gdzie jesteś teraz. Proste. Idę ci przygotować miejsce, nie będziesz tutaj cały czas. Ja nie mówi, wiecie, no fajnie, że żyjecie, ale niebo to jest tylko taki stan umysłu po prostu. Nie, niebo nie jest stan umysłu, jest rzeczywistym miejscem. Jest miejscem, które przygotowane, nie jest jakaś nirwana, pustka, pływanie w stratosferze. Bóg nie mówi, wiesz, żyjesz teraz, a potem ciało zjedzą robaczki, a tam duszyczka z harfą będzie się unosić gdzieś pomiędzy Marsem i Wenus. Bóg mówi, idę przygotować ci miejsce. Chcę, żebyś był. Był. Wiecie, co znaczy, kiedy Bóg mówi, abyście byli? Kiedy Bóg mówi, żebyś coś stało, to wszystko się stało. Bereshit, bara Elohim, na początku Bóg stworzył. Bóg powiedział, żeby się stało i się stało. Bóg mówi, ja chcę, żebyście byli. Byli, nie po prostu tak o istnieli, ale byli, gdzie ja jestem. A więc to jest źródło nadziei. Masz miejsce u Pana. Niebo to miejsce twojej wolności, uwolnienia od strachu, bólu śmierci i otrze wszelką łzę z oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Oto jaka nadzieja, to jest nasz sposób na rozwiązanie problemu. Wiecie, takiej nadziei nie można zyskać w żadnej grupie psychologicznej, jak w twojej relacji z Panem. Powoli będę kończył, bo wiem, że jest dziś ciepło. Padacie. Bracie, czemu czegoś nie powiesz o wodach? W strumieniach wody żywej. Takiej nadziei, jaką będziecie mieć w tym, gdy zobaczycie te trzy źródła. Pan wszystko widzi. Pan ma plan. Pan ma miejsce dla ciebie. Nie da wam żadna grupa. Nie ma jej na kasetach, terapiach, pozytywnym myśleniu. Strata czasu. Bóg jest osobą i to jest coś, co musimy zrozumieć. Że On jest źródłem nadziei jako osoba, a nie ideologia. Tylko osobista relacja z Chrystusem daje nadzieję. Żebym ja nie nudził, to pozwolę, żeby Duch Święty mówił. Wiecie, co On mówi? Z kim mnie porównacie? Z kim zestawicie? Albo do kogo upodobnicie, abyśmy sobie byli? Z kim mnie porównacie? I Pan dalej mówi w Izajasza. Wysypują złoto z worka, a srebro ważą na szalach. Wynajmują złotnika, aby z tego zrobił bożka, przed którym się pochylają i któremu pokłon oddają. Biorą go na ramiona, noszą go, stawiają na swoim miejscu, gdzie stoi i skąd się nie rusza, a gdy się woła do niego, nie odpowiada, nikogo nie może wyrwać z jego niedoli. To jest to, czym są rzeczy. Pamiętajcie o tym i przyznajcie się do winy. Weźcie do serca, wy odstępcy, mówi Izajasz. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem, nie ma innego, jestem Bogiem, nie ma takiego jak ja. Bóg mówi, jestem osobą. Żadna rzecz nie może mnie zastąpić, reprezentować i tak dalej. Ja jestem osobą. Oddanie sprawy Jezusowi to wdychanie świeżego powietrza. Ty czujesz, że toniesz i nagle czujesz, że ktoś cię chwyta i wyciąga do góry. Dlatego potrzebujemy kościoła, rodziny. Nie kościółka, gdzie jakiś strasznie ważny pastor, duchowni albo ważni członkowie mają rację, a ty masz siedzieć cicho i nie masz racji. Potrzebujemy kościoła, gdzie miłość będzie wskazywać na niego, gdzie będziesz miał źródło nadziei. Niech waszym źródłem nadziei jest to, Bóg widzi, kim jesteś. Bóg ma plan dla twojego życia. I Bóg przygotował ci miejsce. To nie jest jeszcze koniec. To jeszcze nie jest. Jeszcze ci nie zagrają fanfary. Jeszcze cię nie przywitają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Tak po prostu parę moich myśli o nadziei na tą dzisiejszą czwartkową lekcję. Stańmy, podziękujmy Panu za Jego plan, za to, że On chce zaangażować się osobiście w nasze życie, za to, że, zobaczcie, Bóg mówi, ja jestem wszędzie, wszystko widzę, nie bój się. Mam dla twojego życia plan, mam obdarowanie, nie jesteś przypadkiem. I wiesz co? To nie jest koniec. To nie jest tylko tak, że nawróciłeś się po to, żebym miał dla ciebie plan, a jak cię wykorzystam, to jak cytrynę, jak już nie ma nic, soczek nie leci, to się do kosza wyrzuca. Bóg tak nie używa. Bóg mówi, nie, tu będziemy razem, a potem na zawsze będziemy razem. I ja mam plan, mam dom dla ciebie. Wywyższam ciebie, Panie, i proszę ciebie, abyś w ten upalny dzień natchnął nadzieją tych, którym brakuje nadziei. Prosimy Ciebie, byśmy byli Kościołem, który mocno potrafi pić ze źródła nadziei, która jest w Twojej osobie, w Twojej woli, w Twoim planie dla naszego życia. Prosimy Ciebie, Ojcze, abyśmy byli nie ludźmi bez nadziei, zwątpienia, rezygnacji, ludźmi, którzy patrzą na innych i mówią, nie ma sensu, zobacz, nikt nic nie robi. Ale chcemy patrzeć na Ciebie, sprawcę, dokończyciela naszej wiary. Chcemy naśladować Ciebie, który poszedłeś na krzyż i który się nie zawahałeś z miłości do nas, być całkowicie sam, całkowicie wzgardzony. Błogosław tych, którzy dziś przyszli na tą lekcję Słowa Bożego. Wywyższy swoje święte imię. Dziękujemy Tobie, cudowny Ojcze, dzisiaj, że mamy nadzieję, wiarę, nadzieję i miłość, a pewnego dnia w tej miłości doprowadzeni przez wiarę i nadzieję będziemy na zawsze z Tobą. Tobie chwała i cześć. Amen.